Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Cieszę się, że po raz drugi mogę być wśród Was. To jest przywilej dla mnie, że po raz drugi okazaliście mi zaufanie i zaprosiliście mnie tutaj na sobotę, również na niedzielne nabożeństwo, aby poruszyć moim zdaniem bardzo ważny, ale też bardzo trudny temat związany z działaniem ruchu charyzmatycznego. Spróbujemy ten ruch zdefiniować, co już samo w sobie jest dużym problemem, a również mniej więcej naświetlić, jak wygląda sytuacja w tym ruchu, z czym się zmagamy, z czym się borykamy, jakie są wyzwania i co ewentualnie często nas również dotyka. Zanim będziemy mówić o tym temacie, chciałbym, abyśmy odczytali fragment Bożego Słowa z listu do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Myślę, że ci, którzy znają mniej więcej ten list, wiedzą, że są tutaj takie dwa bardzo ciekawe wersety związane z naszym tematem, trzeci, czwarty. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czy żyjemy w tym czasie? Czy żyjemy w tym czasie, kiedy ludzie, chrześcijanie, nazwijmy ich w ten sposób, zbierają sobie nauczycieli według swoich upodobań, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą swoje ucho od prawdy, prawdy Bożego Słowa, i będą słuchać, tak jak jest tutaj powiedziane, baśni. Czy żyjemy w tym czasie? I moja odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, żyjemy w tym czasie. Oczywiście już apostołowie zmagali się z różnymi fałszywymi doktrynami, z różnymi wymyślonymi rzeczami. Apostoł Paweł dlatego pisze tak wiele listów, że praktycznie w wielu tych miejscach, do których pisał, wystąpił jakiś problem. Ale wydaje mi się, że Boże Słowo zapowiada, że im później, tym gorzej. Tym się troszkę różnimy tutaj od ruchu charyzmatycznego, o którym zaraz będziemy mówili. Oni generalnie mówią, że im później, tym lepiej. Natomiast gdy czytam Boże Słowo, generalnie widzę, że im później, tym gorzej. Ale też mamy obietnicę, tak jak brat tutaj mówił dzisiaj, że Kościół nie zostanie zwyciężony, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Tych obietnic powinniśmy się uchwycić. To jest nasza nadzieja, że Bóg jest ze swoim Kościołem, że Bóg nie dopuści, aby prawda Jego słowa została podeptana. On ma nas w swojej opiece, wiemy, ale wiemy również, że bardzo często łatwo nam się jest pogubić w tym, co dzieje się wokół nas. Nie jestem ekspertem w tym temacie, muszę Was rozczarować, chociaż coraz częściej zmagam się z tym tematem, kiedy docierają do mnie różne książki, które kupują ludzie na różnych konferencjach i przynoszą i mówią: pastorze, czy chciałbyś przeczytać tą książkę? No ja czytam tą książkę i dochodzę do wniosku, że jednak nie chciałbym jej przeczytać, albo że nie powinniśmy jej czytać. Albo ktoś gdzieś ma znajomych, którzy przychodzą, mówią: słuchaj, my chcielibyśmy mówić dzisiaj o uzdrowieniach, i przychodzą drugi raz i chcą znowu mówić o uzdrowieniach, i trzeci raz o uzdrowieniach, i w końcu niektórzy z mojego zboru mówią: no ale może porozmawiajmy o czymś innym. I wtedy te osoby nie za bardzo chcą o czymś innym rozmawiać. Ale najbardziej wstrząsające dla mnie przeżycie w moim pastorskim życiu, nazwijmy to tak, było, kiedy wstępowałem w służbę w zasadzie. Kiedy rozpoczynałem pracę pastora, pamiętam, przyjechałem po szkole biblijnej, jednej, drugiej. Czasami ludziom się wydaje, że jak już przejdą jakieś szkolenie, to już wszystko wiedzą. Ja nigdy tak nie myślałem. Wiedziałem, że to najtrudniejsze jest przede mną. I któregoś dnia w naszej społeczności zachorował młody chłopak. On miał niespełna 15 lat. Nie będę opowiadał tutaj szczegółów, bo nie chciałbym, żebyśmy na tym się koncentrowali, ale Czułem taką powinność jako młody pastor, że powinienem z tym chłopakiem porozmawiać na temat wieczności. On zachorował na raka. Prognozy były bardzo, bardzo złe. Oczywiście zbór się modlił, modliło się wiele innych społeczności, ale ten chłopak ciągle podupadał na zdrowiu. I któregoś dnia powziąłem postanowienie, że pójdę do tej rodziny i porozmawiam z tym chłopakiem na temat pewności zbawienia. Uważacie, że to jest dobre? Chyba kiedy mamy wątpliwość, czy ktoś jest przygotowany na spotkanie z Panem i diagnoza nie jest zbyt optymistyczna, to raczej jest to pewien priorytet. Wszedłem do tego domu i rodzice wyciągnęli list. List, czytaliśmy go wspólnie, on już któryś raz, w którym pisała do nich przyjaciółka i powiedziała na wstępie tego listu, Miłosz nie, powiedziałem jego imię, nie umrze. Będzie uzdrowiony. Ale gdy doczytaliśmy do końca tego listu, ona sugerowała, że nie wie, jaka jest wola Pana. Jednak nie dziwię się rodzicom, że oni uchwycili się tej pierwszej części, że będzie uzdrowiony. I nie miałem możliwości, aby porozmawiać z nim na temat wieczności. Byłem niedojrzały, nieprzygotowany do tego, co mnie czekało i prawdopodobnie nazwałbym dzisiaj siebie tchórzem. Po prostu nie poszedłem pod prąd i ta rozmowa się nie odbyła. Kiedy stan tego chłopaka się pogarszał, powziąłem postanowienie, że pójdę drugi raz. I kiedy przyszedłem do tego domu, rodzice, bliscy powiedzieli, on jest zdrowy. Poszedłem do jego pokoju, nic się nie zmieniło. On leżał, te diagnozy były coraz gorsze, natomiast przekonanie rodziny było takie, że jeśli oni dopuszczą do siebie, że on umrze, to on umrze. On jest zdrowy. Jak w takiej sytuacji macie rozmawiać z chłopakiem na temat pewności zbawienia? Ja nie dziwię się rodzicom, ale dziwię się ludziom, którzy w podobnych sytuacjach przekazują słowo, którego my chcielibyśmy się chwycić, prawda? Bo ktoś bliski odchodzi. A jednak nie jest to słowo od Pana. To było pierwsze moje zderzenie z tym ruchem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, o co za bardzo chodzi. Nie wiedziałem o pozytywnym wyznawaniu. Nie wiedziałem, że jest takie nauczanie, że gdy stanie się z kolan i powie się nawet w myślach, że to się nie stanie, to już ta modlitwa nie ma żadnego znaczenia, ponieważ stając z kolan my musimy mówić to się stanie, to się stanie, to się stanie. Nie miałem o tym bladego pojęcia. Ale my uczymy się całe życie i myślę, że jeśli jesteśmy chrześcijanami dojrzałymi w wierze, to powinniśmy zwracać na tego typu rzeczy uwagę. Nie mamy czasu na to, żeby się zajmować tym tematem. Kiedy przez ostatnie dni nim się zajmowałem, to zmagałem się w ogóle z tym, czy w ciągu trzech wykładów mówić o trzech różnych rzeczach, czy o jednej rzeczy, czy może o wielu osobach, czy o jednej osobie. Bo każda osoba, którą ja tutaj wspomnę, zasługuje co najmniej na jeden odrębny wykład. Każda doktryna, która tutaj będzie wspominana, zasługuje co najmniej na jeden albo dwa wykłady. Temat jest tak szeroki, więc to, co ja dzisiaj chcę zrobić, to zasygnalizować pewne rzeczy i może wskazać najtrudniejsze elementy związane z tym ruchem. Ale mamy jeszcze, z tego, co ja widzę na zegarze, pół godziny. Może trochę dłużej. Może naciągniemy dzisiaj czas. W ogóle, chwała Bogu, że ten czas jeszcze nam jest darowany, bo niektórzy zapowiadają, że 23 września, co się miało stać? No niektórzy, koniec świata od razu. Koniec świata, że miał być, inni, że miało być pochwycenie Kościoła, ale ja nic nie mówię. To jest taki sposób rozjaśnienia proroctw, w którym dany kaznodzieja, który zajmuje się proroctwami, mówi, być może to będzie zabranie Kościoła, ale ja nie wyznaczam żadnych dat, po czym ludzie idą do domu, mówią, chyba będzie zabranie Kościoła. Na tym to polega. Dzisiaj rano moja żona się obudziła i mówi, ciekawe, czy zostaliśmy sami, czy też ktoś inny został. Ale okazało się, że wy też zostaliście. Chociaż niepokoję się o tych, których nie ma. Czy oni, w zasadzie to o was, bo jeżeli oni zostali zabrani, to wy zostaliście. Nie. Nie wyznaczamy dat. Podchodzimy poważnie do Bożych proroctw. I myślę, że tak samo z tym tematem. Co rozumiem, gdy mówię ruch charyzmatyczny? Troszkę definicji. Kiedy mówię ruch charyzmatyczny, mam na uwadze ludzi, którzy związani są ze środowiskami ruchu wiary, ruchy późnego deszczu, trzecia fala, czy ruch nowoapostolski. To jest moja definicja, którą przyjąłem, ponieważ chyba najłatwiej jest tutaj przyjąć to szerokie określenie ruch charyzmatyczny, to dlatego będę używał tego określenia, pamiętając, że każdy chrześcijanin, jeżeli jest dzieckiem Bożym, ma Ducha Świętego i ma dary, którymi Bóg go obdarza do służby, dla dobra Kościoła, jest więc charyzmatą. Jest obdarzony charyzmatami, więc każdy chrześcijanin jest charyzmatą, ale dzisiaj mówimy o innym, mówimy o pewnym ruchu, który się pojawił, ruchu, który możemy ogólnie go nazwać charyzmatycznym, jednak nie jest on jednorodny. Jest bardzo duży problem z definicją, czym jest ten ruch. Niektórzy uważają, że to jest ruch, który jest pozbawiony tych elementów, głównych elementów Kościoła, czyli na przykład nie ma starszych w nim. Są apostołowie, są nauczyciele, ale nie ma starszych w zborze. Niektórzy w ten sposób to definiują, ale definicje są różne i nie chciałbym, żebyśmy wykorzystali cały czas, który mamy na uzgadnianie jednej definicji, na którą wszyscy się zgodzimy. Ruch charyzmatyczny nie ma jednej denominacji. To nie jest jeden kościół. To nie jest jeden nauczyciel. To jest wielu nauczycieli, którzy są powiązani ze sobą albo jakimiś personalnymi relacjami, są przyjaciółmi, znają się, albo kończyli tą samą szkołę biblijną, tak to nazwijmy, albo przewinęli się przez jakiś kościół, mega kościół najczęściej, w którym przyjęli szczególne błogosławieństwo. Gdy mówimy o tym ruchu, chciałbym, żebyście sobie wyobrazili wodę, która się rozlewa i wlewa się do różnych miejsc, do różnych zakamarków. Przez różne osoby dostaje się do różnych społeczności. Geneza tego ruchu jest bardzo ciekawa moim zdaniem, szczególnie w środowiskach Kościoła Zielonoświątkowego, ponieważ można powiedzieć, że ten ruch wyrósł jakby ze środowisk zielonoświątkowych. Jeżeli znacie troszkę historię Kościoła Zielonoświątkowego, a ja przygotowując się do tych wykładów, dzięki Bogu musiałem się zaznajomić z tą historią, bardzo sobie to cenię, to wiecie, że w latach 1901-1906 miało miejsce ważne wydarzenie w historii waszej denominacji. Azusa Street pewnie coś komuś mówi, a jeżeli nie, to Agnes Ozman, to była zdaniem wielu historyków związanych z ruchem zielonoświątkowym, pierwsza osoba, która może zostać nazwana zielonoświątkowcem. 1901 rok. Osoby takie jak Parham, na pewno są wam znane, William Seymour, to są ludzie, którzy stali za tym ruchem. I wierzyli, że Pan Bóg wylał swojego ducha i że następuje przełom, że Kościół zostanie wzmocniony, ubłogosławiony, że w ogóle następuje nowa era jakby otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły tego, jak to wszystko wyglądało, jak to się rozrastało, ponieważ zasięg był bardzo duży, ale ruch również ewoluował, zmieniał się. Z ruchami, z kościołami jest tak, że to, co rozpoczynamy, często nie jest tym, co chcielibyśmy osiągnąć. I w łonie tego ruchu zielonoświątkowego zaczyna działać taka zasada na początku, że nie chcemy, aby cokolwiek ograniczało Ducha Świętego, dlatego nie przyjmujemy żadnej doktryny. Moim zdaniem to był błąd i bardzo szybko Kościół Zielonoświątkowy, ja używam ogólnej nazwy, chociaż tam mamy mnóstwo odłamów, mnóstwo różnych denominacji tak naprawdę, ale zdaję sobie sprawę, że to jest droga, która prowadzi donikąd, ponieważ pojawiały się problemy. Na przykład powstał taki ruch, nie wiem, czy możemy nazwać to kościołem, który zakwestionował w ogóle doktrynę Trójcy. Ten kościół dalej działa, on dalej istnieje, ale przyjęli niebiblijne spojrzenie na doktrynę Trójcy. Więc pojawiały się problemy w tym ruchu bardzo nastawionym entuzjastycznie, bardzo otwartym. Zaczęły dziać się rzeczy, z którymi nie wszyscy się zgadzali. To była pewna taka fascynacja. Ja myślę, że musimy to zrozumieć, kiedy w jakimś mieście pojawia się zbór, kościół, grupa, w której działy się niezwykłe rzeczy. Ludzie mówią, ej, chodźcie tam dzieją się niezwykłe rzeczy. I przychodzili tłumnie do zborów, do kościołów, żeby przeżyć niezwykłe rzeczy. Te kościoły rozrastały się, pękały w szwach, ludzie patrzyli przez okna do środka, co tam się dzieje, było głośno, mówili, że dzieją się cuda, że są znaki, ludzie się tym interesowali. I w którymś momencie akcent został przeniesiony z Bożego działania na ludzkie działanie. Oczywiście są nadal różne prądy, różne nurty. Nie możemy tutaj ujednolicać, ale skracając to nasze spojrzenie historyczne, w pewnym momencie Kościół Zielonoświątkowy powiedział do niektórych kaznodziejów, nam z wami jest nie po drodze. Po prostu nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. I odciął się od, nazwijmy ich, takich pierwszych charyzmatyków w tym negatywnym sensie. Odcięli się, ponieważ przestraszyli się tego, co się dzieje. Przeczytam wam cytat historyka Kościoła Zielonoświątkowego, Winston Sinai się nazywa, który powiedział tak. Przywódcy kościołów zielonoświątkowych nabrali bardziej chłodnego stosunku do ruchu uzdrowieńczego. Wielu z nich odnosiło się nieufnie do wybujałych twierdzeń kaznodziejów uzdrowieńczych. Z niepokojem patrzono również na ich zachłanność na pieniądze, coś co pojawia się dosyć wcześnie. Do połowy lat 50. większość niezależnych ewangelistów, którzy byli formalnie duchownymi Assemblies of God, czyli takiej denominacji, wiecie o czym mówię, wystąpiła z tej denominacji lub została z niej usunięta. Nastąpił rozdźwięk między nimi. I to jest poważna rzecz. Ja myślę, że trzeba było to przestudiować bardzo dokładnie, ale generalnie pojawiają się trudności, oskarżenia, pojawia się niemoralność często związana z dużymi pieniędzmi, które się gdzieś tam pojawiają u niektórych. W ten sposób formuje się niezależny ruch charyzmatyczny, niezwiązany denominacją, a raczej związany z wielkimi nazwiskami, które gromadzą wokół siebie tysiące wiernych, tysiące ludzi. I nauczają. Ale to nauczanie oczywiście idzie gdzieś dalej, w świat, prawda? Ludzie nadal się interesują i kaznodzieje coraz bardziej rosną w siłę, ich znaczenie staje się międzynarodowe, to już nie jest tylko Ameryka, to już nie jest Anglia, to są nazwiska, które zaczynają być znane na całym świecie. To, co dzieje się dzisiaj, moim zdaniem, to powrót tego, co było przed rokiem 1950, ale w większej skali. Kościół odciął się od tych ludzi. Natomiast po 50 latach, nawet mniej, ten sam ruch wchodzi, ale w inny sposób. Wchodzi tylnymi drzwiami. Konferencja jest fajna, tak? Jedziemy na konferencję. Bracie, tam będzie taki kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych. No to musimy jechać. No jak ze Stanów Zjednoczonych, to jedziemy, prawda? Jadą na konferencję i często, nie zawsze, przywożą zalążek jakiejś nowej nauki do zboru. A na początku nikt się nie interesuje. Ale później pojawiają się książki, wykłady, CD, filmy. Kolejna konferencja, jedzie 5 osób. to nie tylko w Kościele Zielonoświątkowym. Ruch charyzmatyczny, o którym my mówimy, sięga dzisiaj niemalże do każdej denominacji. Nie tylko Kościele Zielonoświątkowe. Kościoły baptystyczne, kościoły ortodoksyjne, kościół katolicki, kościoły ewangelikalne, chrystusowe. Wszystkie zaczynają mieć coraz większą styczność z ruchem charyzmatycznym. Czy powinniśmy się tego obawiać? Przecież powinniśmy być otwarci na nowe prądy, na nowe ruchy. Myślę, że powinniśmy być ostrożni i badać te rzeczy. Jakie są główne punkty nauczania tego ruchu? Pozwólcie, że podsumuję. Oczywiście możemy tutaj rozszerzyć tą listę, ale chciałbym was zaznajomić z głównymi punktami, które tutaj się znajdują. Po pierwsze, odrodzenie apostolstwa. To jest taki człowiek, który nazywa się Peter Wagner. Jest bardzo nakierunkowany na oczekiwanie przebudzenia. Według niego nadchodzi wielkie światowe przebudzenie i Bóg przygotowuje sobie ludzi, których będzie używał w tym wielkim światowym przebudzeniu. Niektórzy mówią, że to jest nowa rasa ludzi. Bardzo dziwne określenia tam się pojawiają, ale właśnie Peter Wagner doszedł do wniosku, że aby to przebudzenie mogło zaistnieć, potrzebujemy nowych apostołów, którzy zaniosą ogień przebudzenia, ogień uzdrowienia do każdego zakamarku świata. I odrodził się, zresztą w samym Peterze Wagnerze, bo on stał się pierwszym apostołem, ruch nowoapostolski. Czy to jest problem? No niektórzy mówią, nie, no przecież fajnie by było mieć nowych apostołów, prawda? Z Bożej. Gdybyśmy zaczęli brata Tadeusza tytułować apostoł, no to zobaczcie, zupełnie inaczej byłby już odbierany, nie tylko w waszym zborze, ale gdzieś indziej. Ale to rodzi problem natury teologicznej, ponieważ w liście do Efezjan jest napisane, że Kościół jest budowany na fundamencie apostołów i proroków. Jeśli fundament, to zakłada się go ile razy? Raz. Nie wraca się do tego. Ale w tym ruchu nowoapostolskim apostoł może przynieść nowe objawienie. Może założyć nowy fundament. Ma autorytet. Jest posłany. Nikt nie mówi, przez kogo jest posłany, bo jeżeli zaczniemy wgłębiać się w temat, tam oczywiście jest rozróżnienie na apostołów Nowego Testamentu, na apostołów współczesnych, ale przekaz, który idzie, jest taki. Bóg na nowo odradza urząd apostolski w Kościele. To jest nieprawda. Apostołowie byli posłani przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Nie będziemy tutaj mogli zająć się każdym z tych punktów, ale każdy z nich jest ważny. Jeżeli zaczniecie badać Pismo Święte pod tym kątem, apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, kto jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa. Na końcu ukazał się i mnie, jakby poronionemu płodowi. To jest ważny temat. Niestety nie mamy czasu, aby tutaj się na nim koncentrować. Ta nowa reformacja charyzmatyczna kładzie bardzo duży nacisk na działaniu Ducha Świętego, przede wszystkim na uzdrowieniu i cudach, manifestacji mocy Ducha Świętego w nowy sposób. To jest poprzez spadanie w duchu, święty śmiech, zwierzęce odgłosy na nabożeństwach, wizję Ducha Świętego, na przykład jedna dziewczyna w kościele Betel, będziemy do niego wracać, powiedziała, że objawił się jej Duch Święty i to jest taka niebieska postać. Słucham? Gdzie to jest napisane w Biblii? Nie ma, ale to nic, ponieważ Duch Święty według nich manifestuje się w nowy sposób. Na pewno słyszeliście o mgłach, słupa chwały, które pojawiają się gdzieś w zborach, w kościołach, o złocie, które się sypie na ręce wierzących, prawdziwie wierzących oczywiście, czy o diamentach, które rodzą się na ich rękach, tak samo istnieje. Niesamowite. Kto by nie chciał dzisiaj wyjść stąd z paroma diamentami? Ktoś by sprzedał, tutaj już mówi. Już mamy plany, co z tym zrobimy, a myszy nie mamy na rękach. Tak to działa. Duch manifestuje się w nowy sposób. W nowy sposób, czyli według nich niekoniecznie to jest sposób, który znajdziemy w Biblii. Tam nie czytamy o złotym pyle, świętym śmiechu i zwierzęcych odgłosach. Manifestacja w nowy sposób. Bardzo duży nacisk położony na języki. Nowe języki. Glosonalia. Wizje i objawienia są praktycznie na porządku dziennym. Jeżeli przyjrzycie się kaznodziejom tego ruchu, to po pierwszym, drugim, trzecim wykładzie przestajecie zwracać uwagę na frazy, które mówią: Pan mi powiedział, albo miałem wizję, miałem objawienie. Przestaniecie zwracać na to uwagę. To jest tak nagminne. Przekonanie o zdrowiu dla każdego wierzącego oraz szeroko rozumiane powodzenie, tak zwana Ewangelia sukcesu, jest zadomowiona w tym ruchu, jest bardzo szeroko propagowana. Pozytywne wyznawanie. To jest coś, co również znajdujemy w tym ruchu. Jeżeli będziesz wyznawał, jeżeli będziesz mówił, że coś ci się stanie, na przykład chcesz samochód, to musisz powiedzieć, jaki chcesz samochód. Jaki samochód chcecie? Wraz z Rolls Royce'a. Jaki kolor? No to... Ja wiem, że to czasem brzmi jak żart, ale w ruchu charyzmatycznym, o którym mówimy, powiedziałem bratu, więc proszę mówić, będę miał różowego Rolls Royce'a. Dobrze jest powiedzieć, z którego rocznika, bo może się okazać, że będzie bardzo stary. Nie? Pozytywne wyznawanie. Nie wiem, czy znacie Joyce Meyer. Ona głosi pozytywne wyznawanie. Słowa mają moc. Możesz kreować rzeczywistość przez swoje słowa. To jest jej przesłanie. Emocje. To nie słowo weryfikuje prawdę. Emocje. Czy to do ciebie mówi? Cytuję Joyce Meyer znowu. Na jednej ze swojej konferencji powiedziała, czy po mojej usłudze poczuliście się lepiej? Czy jesteście już bardziej szczęśliwi? Ludzie mówią, tak. Na co ona mówi, to dlatego, że ja mówię prawdę. Nie, to nie dlatego. Ja poczułem się lepiej, jak usłyszałem dobry żart. Który wcale nie jest prawdą. Myślę, że dzisiaj musimy zadawać sobie pytanie, czy to, co ci ludzie mówią, czy te twierdzenia, o których my mówimy, są prawdą w odniesieniu do Bożego Słowa, a nie do naszych emocji i odczuć. Bardzo duży nacisk na grzechy pokoleniowe, podkreślenie ingerencji demonicznych, odkrywanie przekleństwa, które ciąży na rodzinie. Już nawet w Starym Testamencie, w 18 rozdziale Księgi Ezechiela, Pan Bóg o tym mówi. Mówi, że nie będą odpowiadać dzieci za ojców. Skąd się bierze to nauczanie? Podkreślenie czegoś, co bardzo dobrze znamy, ekumenizmu jako pozytywnego przejawu, ponieważ jest próbą zebrania wszystkich dzieci Bożych, co oczywiście nie jest prawdą. Wiele z tych rzeczy, o których ci ludzie będą mówili, brzmi sensownie, brzmi ortodoksyjnie. Bo czyż nie było apostołów, czyż nie mieli szczególnego autorytetu, czyż Duch Boży nie obdarza nas darami? Ale jeżeli sięgniemy głębiej, to zobaczymy, że być może te rzeczy, o których oni mówią, są zupełnie czymś innym, niż my to rozumiemy. Używają tych samych pojęć, za którymi stoją inne znaczenia. Trzeba o tym mówić, trzeba być tego świadomym. Gdy patrzę na nasz czas, to już wiem, że tutaj dotkniemy tylko tego tematu, ale chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na chwilę na czymś, co jest istotą tego ruchu. Bez tej rzeczy ten ruch nie istnieje. To jest przeświadczenie, nauczanie i propagowanie uzdrowienia dla wszystkich wierzących. Ja poszedłbym krok dalej, znając troszkę ich nauczanie, powiedziałbym, że obecnie propagują uzdrowienie dla wszystkich. nad którymi ci ludzie na przykład się pomodlą. Być może słyszeliśmy o tym, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg chce dla ciebie jak najlepiej. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy i zadowolony. Czyż my nie chcemy tego dla naszych dzieci? Kto nie chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe i zadowolone? Kto nie chce, żeby odnosiło sukcesów? Ja myślę, że my wszyscy chcemy tego dla naszych dzieci. Cieszymy się, kiedy oni spełniają swoje marzenia, kiedy odnoszą sukcesy. Ale czy Bóg chce, żebyśmy byli uwolnieni od wszelkiego ciężaru, żebyśmy zawsze byli uzdrowieni i żebyśmy zawsze odnosili sukcesy? Czy to jest Ewangelia? Jeden z propagatorów tego ruchu, Torben Sondegard, nie wiem, czy słyszeliście, to jest Skandynawia, ale on był w Polsce. I podchodził do ludzi, uzdrawiając ich, nawet nie zwiastując Ewangelii, uzdrawiając ich. Dlaczego? Bo wierzył, że jeżeli człowiek zostanie uzdrowiony, to zostanie otwarty na Ewangelię. Zresztą takie jest przesłanie również nauczania Leszka Korzenieckiego, który jest znany jako Korzeń. I wydaje mi się, że on też poszedł w tą stronę. Ewangelia w mocy. Słuchałem jego seminariów, na których zachęcał do tego, aby przed ewangelizowaniem modlić się o uzdrowienie. I kiedy dokonane jest uzdrowienie, wtedy dany człowiek otwiera się bardziej albo łatwiej na Ewangelię. Nie zawsze się otwiera, ale jest dużo łatwiej zwiastować mu tą Ewangelię. To brzmi ciekawie. Kto z nas nie chciałby wyjść na ulicę, nałożyć na kogoś ręce, powiedzieć: uzdrawiam cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ten człowiek jest uzdrowiony i teraz mi mów o Ewangelii. Ale z tego, co ja zauważyłem, to tak nie działa. Ludzie wychodzą na ulicę, kładą na kogoś ręce, ktoś niby mówi, no coś tam poczułem, prawda? Coś tam się zmienia, ale jeszcze nie wiem co. I wcale nie jest łatwiej zwiastować im Ewangelię. Myślę, że jesteśmy świadomi również, że tego rodzaju praktyki związane są z innymi elementami. Słowem poznania, o którym wspomnę, przekonaniem o sprawczej mocy Twoich słów, bo jesteś Bożym dzieckiem, gromienie chorób, demonów, które wywołują, modlitwą na językach, bardzo często odpowiednią muzyką. To wszystko w imieniu Pana Jezusa. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tych nauk. Ja chciałbym wam przedstawić jednego zwolennika, który nazywa się Chris Gore. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z nazwiskiem. Ja do niedawna też nie byłem, ale odkryłem bardzo ciekawy wywiad, którego udzielił bardzo znanej w Polsce osobie. Nazywa się Henryk Wieja. Niedaleko tutaj ma swoją siedzibę. Organizuje wielkie konferencje. Chris Gore był jednym z głównych mówców na konferencji Rzeka Uzdrowienia. I w internecie można usłyszeć cały jego wywiad, który przeprowadził z Henrykiem Wieją, na temat uzdrowienia właśnie. Pozwólcie, że zacytuję. Henryk Wieja. Co jest źródłem choroby i dlaczego jest tak wiele chorób? Odpowiedź Chrisa Gora. Nie każdą chorobę przypisuję diabłu. Gdy się przewrócę i złamię nogę, to jest to wypadek. Bóg nadal chce uzdrowić tę nogę, ale to był wypadek. Nie każda choroba ma związek z tym, co wydarzyło się w ogrodzie, czyli nie każda choroba jest związana z upadkiem, z grzechem, ale w zasadzie tam jest jej pochodzenie. Henryk Wieja. Ludzie mówią, że choroba może być od Boga, jako forma dyscyplinowania kary. Czy Bóg jest źródłem choroby? Słuchajcie odpowiedzi. Nie, to nie jest serce Ojca. Kościół swojej niemocy przestał oglądać demonstrację Bożej mocy uzdrowienia ciał. Stworzyliśmy naszą teologię, w której Bóg zsyła na nas chorobę. To nieprawda. Bóg jest uzdrowicielem. On ma pełne współczucia serce Ojca. Chce, byśmy byli uzdrowieni. Chce naszej pełni i odnowienia. Bóg chce naszej pełni odnowienia i uzdrowienia. To jest przesłanie tego ruchu charyzmatycznego. Bóg chce twojego szczęścia. To brzmi świetnie. Chris Gore, pamiętajmy, że ludzie zazwyczaj mają jakieś powiązanie. Chris Gore jest jednym z głównych ludzi odpowiedzialnych za służbę uzdrowienia w kościele Bethel w Stanach Zjednoczonych. To, jeżeli dla kogoś nie brzmi znajomo, to ja dodam, że to jest kościół, który ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w różnych tych nurtach charyzmatycznych na całym świecie. I oprócz tego, że dzieją się tam rzeczy, o których wspominaliśmy, to na przykład dosyć niedawno jego, nie wiem, pracownicy, jeżeli tak mogę powiedzieć, a nawet żona głównego pastora, Billa Johnsona, odkryli, że kładąc się na grobie znanego męża Bożego, nie wiem, na przykład John Wesley byłby takim znanym mężem Bożym, który był użyty przez Boga w czasie Wielkiego Przebudzenia w Anglii, że kładąc się na jego grobie można wyssać jego moc. Rozumiecie, o czym my mówimy? Ludzie w internecie pokazują zdjęcia, leżąc na grobie i ssając moc, która stamtąd przychodzi. Ja nie wiem, czy my tutaj nie powinniśmy się naprawdę zastanowić, jaką moc oni czerpią. Dlaczego oni to robią? Z czym to jest związane? W Bethel została wydana książka, która zatytułowana jest Fizyka Nieba, która propaguje przesłanie ruchu New Age, nowej ery, nowego otwarcia. To jest duchowe zwiedzenie. I ten człowiek występuje na konferencji w Polsce i mówi na temat uzdrowienia i powiedział, że to nie jest serce Boga. Bóg nie każe w ten sposób przez choroby, przez cierpienie swoich dzieci. Przytomnie Henryk Wieje zadaje mu kolejne pytanie. Ale nawet w kościele można usłyszeć nauczanie oparte na księdze Joba, że Bóg zezwala na chorobę, która nas dotyka. To niejako biblijne poparcie, by oskarżyć Boga jako tego, który zsyła chorobę. Czyli Henryk Wieja wie, że my używamy argumentu z księgi Joba. Zobaczcie na Joba, to jest człowiek sprawiedliwy i Bóg dopuszcza do niego chorobę. Nie każe go za grzech. Job nie wie, co się dzieje, ale jest chory, drapie się skorupą, cały majątek przepadł. Znacie historię. Odpowiedź Chrisa Gora. Wiesz, ja nie jestem uczniem Joba. Jestem uczniem Jezusa. Bardzo byłem ciekaw, jak on wybrnie z tego. Jest bardzo sprytnym, inteligentnym człowiekiem. Wiesz, ja nie jestem uczniem Joba, jestem uczniem Jezusa. Sam Job mógłby być tym pytaniem, ale Jezus jest odpowiedzią. Drodzy bracia i siostry, jeżeli my jesteśmy uczniami Chrystusa, to jak my patrzymy na Joba? Jako mało istotną księgę w Biblii? Czy my zwracamy uwagę na słowa Pana Jezusa, który powiedział, pismo nie może być naruszone, który powiedział, ani jedna kreska nie przeminie, aż to wszystko się stanie? Czy my zwracamy na to uwagę? Jeżeli ja jestem uczniem Chrystusa, to ja patrzę na Joba i wyciągam lekcje, które tam się pojawiają. Lekcje, które mówią o tym, że czasem dobry chrześcijanin może cierpieć. Że czasem dobry chrześcijanin bywa chory. Myślę, że to jest biblijne nauczanie, które możemy poprzeć wieloma cytatami Bożego Słowa. To prawda, że Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przyszli. To prawda, że ludzie, którzy spotykali Pana Jezusa Chrystusa, nie mieli wątpliwości, że On uzdrawia. To była część Jego posłannictwa. Aby się wypełniło słowo z proroka Izajasza, mówiące, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Kiedy to słowo się wypełniło? kiedy ludzie byli uzdrawiani podczas służby Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. To nie jest obietnica dla nas, że każdy zostanie uzdrowiony. To było potwierdzenie mesjańskiego powołania Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Piotr mówi, bardzo często cytowany fragment, on niemoce nasze poniósł, jego sińce uleczyły nas. To ruch charyzmatyczny mówi wtedy, aha, widzicie, w Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie, jest nasze uzdrowienie. Ale co Piotr mówi, jak on tłumaczy ten werset? On, jego sińce uleczyły nas, 1 Piotra 2,24, w 25 wersecie mówi, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Nie mówi, byliście bowiem chorzy, a teraz jesteście uzdrowieni. Nie, byliście grzesznikami, ale się nawróciliście. To jest duchowe uzdrowienie. Uważajcie, ponieważ ruch charyzmatyczny czerpie cytaty z Pisma, często jeden werset, i na tym buduje całą swoją teologię. Czy to jest dobra hermeneutyka, egzegeza, to trzeba sobie zadać bardzo poważne pytanie. Nauczanie ruchu charyzmatycznego odnośnie uzdrowienia jest bardzo problematyczne. I myślę, że gdy głębiej się nad tym zastanowimy, widzimy pewien problem, który tutaj się pojawia. Przez co jesteśmy zbawieni, drodzy bracia i siostry? Przez krew Pana Jezusa Chrystusa, przelaną na krzyżu Golgoty, przez wiarę, którą w Nim pokładamy. To jest jedyne, co mamy. Nie mamy nic oprócz wiary. Nic. Nic nie możemy przynieść. Chrystus dokonał wszystko. Czy nasza wiara nas zbawia? Jeżeli mogę użyć tego sformułowania, wiem, że ono tutaj powinno być rozszerzone, ale nie mamy na to czasu. Czy nasza wiara jest wystarczająca do naszego zbawienia? Może w ten sposób zadam pytanie. Czy twoja wiara jest wystarczająca do twojego zbawienia? Jeżeli położyłeś zaufanie w Jezusie Chrystusie, to tak, amen, siostro. Nie ma innego sposobu, przez który moglibyśmy być zbawieni. Ale teologia charyzmatyczna mówi tak, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to należy ci się uzdrowienie. Jeżeli nie jesteś zdrowy, to dlatego, że nie sięgnąłeś po uzdrowienie, wiarą nie przyjąłeś tego uzdrowienia. Okej, jestem świeżym chrześcijaninem, który właśnie usłyszał Ewangelię w Panu Jezusie Chrystusie, jest twoje zbawienie, jeżeli w Niego uwierzysz, będziesz zbawiony, nie będziesz potępiony i ktoś przychodzi, ale jeśli wierzysz, jesteś dzieckiem Bożym, więc będziesz zdrowy. Co jeśli nie jestem zdrowy? Jeżeli moja wiara nie może mnie uzdrowić, jeżeli wiara, którą ja położyłem w Jezusie Chrystusie, nie może mnie uzdrowić, to czy może mnie zbawić? Dlatego wielu ludzi, którzy przyjmują tą teologię, zmaga się nie ze swoim uzdrowieniem, zmaga się z pewnością zbawienia. Bo jeżeli są chorzy i modlą się do Boga o uzdrowienie, a Bóg nie odpowiada, to jak ta sama wiara, którą ja położyłem w Jezusie Chrystusie, może mnie zbawić? To są ważne pytania. Nas nie zbawia siła wiary. Nas zbawia dzieło Chrystusa. Rozumiecie? Dzieło Chrystusa jest gwarancją. Jeżeli widzisz most przed sobą i wchodzisz na ten most i z obawą, bo trzeszczy, to bez względu na to, ile masz wiary, to, że on cię przeniesie na drugą stronę, nie zależy od ciebie, od twojej wiary. Zależy od mostu. Tak samo jest z naszym zbawieniem. Ile musisz mieć wiary, żeby być zbawionym? Jak silna musi być twoja wiara? Jak można to zdefiniować? Musi być. Tak, bez wiary nie można podobać się Bogu. Pan Bóg nie mówi, musisz mieć, jaką byśmy tu jednostkę przyjęli. 100% wiary. Jak to zdefiniować w ogóle? Wiadomo, że nasza wiara ma się budować przez poznanie słowa. Ale zobaczcie, jaki rodzi to problem. Jeśli wiara, którą masz, nie może cię uzdrowić, czy może cię zbawić? Ludzie mają z tym dylemat, bo ktoś im powiedział, że musisz zawsze być zdrowy, jeśli jesteś wierzący. A to jest nieprawda. To jest biblijnie niepotwierdzona teoria, którą się głosi. Co mówi Boże Słowo? Że Chrystus uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy wierzą. Przez jedną ofiarę. Na zawsze doskonałymi. My nie musimy mieć potwierdzenia w uzdrowieniu, że Bóg w Jezusie Chrystusie nas z sobą pojednał. Nie, Bóg czasem uzdrawia. Bóg ma moc. Wierzymy w to, modlimy się. Ale czym innym jest nauczanie, że Bóg zawsze uzdrawia i że Bóg zawsze da ci to, o co go prosisz. Nawet jeśli to jest różowy Rolls Royce, rocznik 2017. Apostoł Paweł był człowiekiem cierpienia. Nasz Pan był człowiekiem cierpienia. Pamiętacie, jak on żył? Pamiętacie, jak go poniewierano? Byle faryzeusz przychodził, żeby go oskarżyć. Ile razy ludzie chcieli go zabić? Przychodzili do niego i mówią, ja pójdę za tobą. A Pan Jezus mówi, ja nie mam nawet gdzie głowy skłonić. To jest sukces? Prosperity? Dobre powodzenie? Nie mam nawet gdzie bym głowy skłonił? Współczesna Ewangelia sukcesu i Ewangelia, o której mówimy, Ewangelia charyzmatyczna, to nie jest Ewangelia, której uczył nas przez przykład Pan Jezus Chrystus. Paweł mówi, pozostawiłem chorego Trofima w Milecie. Dlaczego, Pawle? Przecież mogłeś go uzdrowić. Dlaczego go tam pozostawiłeś chorego? Tymoteuszowi, młodemu współpracownikowi, którego Paweł kochał, mówi, używaj po trochę wina ze względu na twój żołądek. Dlaczego nie mówi mu, słuchaj, jesteś słabej wiary, sięgnij tylko po nowy żołądek, zostanie ci dany. Dlaczego tak nie mówi? Dlaczego sam mówi o cierniu w ciele? Nie wiemy, co to jest. Niektórzy mówią, że to jest choroba, inni, że to jest przeciwnik. Czasem przeciwnik jest gorszy jak choroba. Apostoł Paweł go miał. Mówi, 3 razy prosiłem Pana, żeby został ode mnie odebrany. A co Pan powiedział? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy. Okazuje się w czym? W słabościach. Wtedy, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pan Bóg w Księdze Izajasza, 45 rozdziale, 6-7 werset, aby poznali od wschodu słońca, od zachodu, że nie ma nikogo oprócz niej. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie. Nie mamy z tym problemu. Ale co tam jest dalej powiedziane, gdybyśmy czytali? Jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Teologia ruchu charyzmatycznego mówi, to wszystko ci się należy. Nie. Nad wszystkim czuwa Bóg. On jest tym, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje. On daje każdemu tak, jak On sam chce. Nawet Filistyńczycy znali tą prawdę. Pamiętacie, jak ukradli Arkę Przymierza? I co wtedy? Zachorowali. I wiedzieli, że muszą ją oddać. I mieli z tym wielki problem. Zarówno oni, jak i Żydzi. Zachorowali. Od kogo była ta choroba? Od szatana? To szatan spowodował, że Filistyńczycy zachorowali, bo wzięli skrzynię przymierza? Czyli szatan troszczy się o to, żeby skrzynia przymierza i chwała Boża została podniesiona? O czym my mówimy? Bóg dotknął ich chorobą. Nie dajmy sobie wmówić, drodzy bracia i siostry, że Bóg z chorobą nie ma nic wspólnego. Bo nie ma wtedy dla nas pocieszenia. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do kogoś, kto jest w szpitalu, cierpi. I pierwszą rzeczą, którą mówicie, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To kto ma? to kto kontroluje cały wszechświat? To kto ma moc, że nawet jeden wróbel nie spada bez jego woli? Nawet włos naszej głowy. Jesteśmy w stanie to przyjąć? Bóg ma moc. Bóg kontroluje. Suwerenny Pan całego wszechświata. On ma kontrolę. Jest wielu ludzi, którzy mówią ja czy nie. Oni gdzieś tam wplatają imię Pana Jezusa Chrystusa, ale to jest zasłona dymna. To jest zasłona dymna. Generalnie bardzo często 90% czasu, w którym mówią o sobie. Tam uzdrawiałem, tam byłem, tam mówiłem, tam się działy cuda, tam jakaś pani została uzdrowiona, tam niesamowite rzeczy. 90% czasu o sobie. Czy to nam coś mówi? Kto odbiera sobie chwałę tak naprawdę, chociaż przewija się tam parę elementów dotyczących Pana Jezusa Chrystusa? Ale ludzie uzdrawiają, przecież setki ludzi są uzdrawiani podczas nabożeństw. Benny Hina, Chrisa Gora, innych mężów bożych, nie będę ich tutaj wymieniał. Co z tymi, którzy nie zostali uzdrowieni? Pyta Henryk Wieja, naszego eksperta w dziedzinie uzdrowienia. Takich ludzi jest wielu, odpowiada Chris Gore. Przychodzą do mnie i mówią mi, że modlono się o nie, wolałbym, żeby tego nie mówiły. Czyli przychodząc do niego po uzdrowienie, wolałby, żeby nie mówiły, że już ktoś modlił się o ich uzdrowienie. Ale mówię mi wtedy tak, pomodlę się za was pod dwoma warunkami. Po pierwsze, przyjdziecie do mnie tak i tak będziecie się zachowywać, jakby nigdy wcześniej nikt o was się nie modlił. To znaczy, jak ja mam się zachowywać? Wyrzucić to ze swojej głowy? Zagłuszyć swoje myśli? Po drugie, musisz przyjść jak dziecko, bo tylko dzieci odziedziczą, bo ci jak dzieci odziedziczą Królestwo Boże. Warunki nie do spełnienia. Więc kiedy przyjeżdża ktoś na wózku, Chris Gore sam ma niepełnosprawną dziewczynkę. I myślę, że wie, co to znaczy dla rodzica przywieźć swoje dziecko 10 raz na nabożeństwo z uzdrowieniem i powiedzieć temu dziecku z powrotem, gdy jedziemy do domu na wózku: czy zapomniałeś, że miałeś nie myśleć, że wcześniej już ktoś nad tobą się modlił? Ja uważam, że to jest okrutne. To jest okrutne. To jest niechrześcijańskie. Jaki to jest duch? Powinniśmy zadać pytanie, drodzy bracia i siostry. Powinniśmy zadać pytanie, kiedy na podium po konferencji uzdrowienia wychodzi 10 ludzi, aby złożyć świadectwo. I mówią: myślę, że rozpoczęło się uzdrowienie. Pani, która przyszła ze stwardnieniem rozsianym, wyjeżdża ze spotkania na wózku i mówi: myślę, że rozpoczęło się uzdrowienie. I tak prawie każdy, kto stoi na tym środku. Odchodząc z nabożeństwa, na którym było uzdrowienie, nawet seminarium na temat uzdrowienia, bo ludzie dzisiaj uczą się, jak uzdrawiać, odchodzą połowicznie uzdrowieni, tak jak przyszli, albo twierdząc, że rozpoczęło się uzdrowienie. Ilu ludzi od Pana Jezusa Chrystusa odchodziło połowicznie uzdrowionych? Nikt. Oczywiście, ruch charyzmatyczny przywoływa momentalnie człowieka, który był ślepy, na którego Pan Jezus nałożył ślinę i powiedział: czy co widzisz? A on mówi: widzę ludzi jak drzewa chodzące. Nałożył na niego jeszcze raz ręce i otworzyły się mu oczy. Ale zasada jest niezmienna. Nikt, kto przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa, nie odszedł nieuzdrowiony. Nawet 9 trędowatych, którzy nie przyszli mu później podziękować, nie odeszli nieuzdrowieni. Jeżeli Ewangelia w mocy polega na połowicznych uzdrowieniach, na świadectwach ludzi, którzy mówią, chyba coś zaczęło się dziać, to ja, będąc poganinem, powiedziałbym, chyba jednak zaczekam z moją decyzją. Miejmy oczy otwarte. Słuchajmy tego, co się dzieje. Badajmy te rzeczy w piśmie. Zadawajmy pytania. Ja nie nawołuję, żebyśmy byli teraz łowcami herezji, każde słowo prawda, weryfikowali i tak dalej. Jestem daleki od tego, bo wiem, jak łatwo można zranić ludzi przez oskarżenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. I na pewno wy nieraz zostaliście w ten sposób zranieni. Ale jeśli mamy stać w prawdzie, to my musimy badać te rzeczy, drodzy bracia i siostry. I to nie jest zabawa. To są trudne rzeczy, wymagające od nas czasu, poświęcenia. A jeżeli tego nie zrobimy, to różnego rodzaju herezje przyjdą do nas. Dużo by jeszcze mówić tutaj. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie tego pierwszego mojego wykładu. Będziemy kończyć. Jest wiele ludzi, wiele imion, które się pojawiają w Polsce. Piszą o nich gazety. Zbory zapraszają ich na konferencje. Weryfikujmy to, co słyszymy. Weryfikujmy. Krótki przykład. Kolejnym mówcą na konferencji Fundacji Życie i Misja będzie Marcin Zieliński. To jest inteligentny młody chłopak. Wygląda bardzo otwarcie, jest bardzo serdeczny, taki trochę wyluzowany. Przyjemnie się go słucha. Oglądałem jedną z jego konferencji na temat uzdrowienia i mówił o słowie poznania. Bardzo często, jeśli jest uzdrowienie, czy mowa o uzdrowieniu, wplatane są pewne elementy, które powtarzają się jak schemat. Słowo poznania, słowo prorocze, uwolnienie, demony itd., itd. Marcin Zieliński na jednej ze swoich konferencji mówił, jak odróżnić słowo poznania. Słowo poznania na temat choroby. Na przykład Bóg ma zamiar uzdrowić kogoś i daje ci słowo poznania, jaka choroba będzie uzdrowiona. Na jednej ze swoich konferencji powiedział o czterech zasadach, które w jego życiu działają. Po pierwsze, Bóg mówi przez jakieś poruszenie albo wrażenie w duchu. Może to jakiś rodzaj przeczucia. Nie wiem, gdzie to się... Niektórzy ludzie mają takie jakieś poruszenie. Możesz mieć jakąś myśl. Trudno jest odróżnić to. Ja teraz staram się cytować mniej więcej jego słowa, które powiedział. Bo różnica między twoją myślą, a tą myślą od ducha jest na poziomie ducha. Czyli jakaś myśl, która pojawia się w twojej głowie, może być słowem poznania, że dana osoba cierpi na jakąś chorobę i będzie uzdrowiona. Możesz mieć jakiś obraz, na przykład części ciała. Gdy tutaj mówimy o częściach ciała, to już możecie mieć jakiś obraz, prawda? Więc ten obraz to może być słowo poznanie, albo może być to współodczuwanie, na przykład ból gdzieś w jakimś miejscu i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie, gdy tego słuchałem, rodzi się, gdzie w Piśmie Świętym znajdują się te wskazówki? Nigdzie. Bo powiedzieliśmy, że jedną z charakterystyk tego ruchu są emocje, wrażenia, odczucia. I na tej konferencji, po krótkiej modlitwie, do której zachęcał Marcin Zieliński, wyszło około 30, może 40 osób, które otrzymały słowo poznania. I on do każdej z nich podchodził i pytał, kto będzie uzdrowiony tutaj na tej konferencji. Tam było z 300-400 osób. I one mówiły, noga, ręka, ucho. W końcu doszło do tego, bierzcie ucho. Ucho będzie uzdrowione. Kto chce ucho? Ja. Noga będzie uzdrowiona. Kto chce nogę? Ja. Gdzie jest to w piśmie? Takich przykładów moglibyśmy mnożyć wiele. Sprawa jest poważna, ponieważ w różnych religiach, kultach, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, dzieją się dokładnie takie same rzeczy. Są ludzie, którzy uzdrawiają w Chinach wewnętrzną siłą chi, potrafią zapalić kartkę papieru ręką. Mają udokumentowane uzdrowienie kobiety chorej na raka, które w czasie choroby monitorowano, jak ten guz wygląda i zmniejszał się na oczach widzów. Ludzie, którzy osiągają siłę chi w wyniku medytacji. A wiecie, czym jest medytacja? Nawiązaniem relacji, kontaktu z siłami ciemności. Są ludzie, którzy są kreatorami rzeczywistości. Są szamani. Są ludzie, którzy uczą pozytywnego myślenia. Są ci, którzy zachęcają do otwarcia się na siłę kosmosu. Nikt tego nie definiuje za bardzo. Ale jedno jest wspólne. To są wszystko religie, które bazują na okultyzmie. Czy ludzie tam są uzdrawiani? Nie będziemy wchodzić w ten temat. Ale oni twierdzą, że tak. Jeżeli więc to z nami mówi, tu są uzdrowienia, tu są znaki, tu jest złoty pył, tu jest święty śmiech, bądźmy ostrożni. Buddyści też mają święty śmiech, hinduiści też kładą się na podłogach i szczekają jak psy. Czas uderzyć w dzwon alarmowy. Bo myślę, że jesteśmy często ofiarami wielkiego zwiedzenia. Wybaczcie mi, że nie powiedzieliśmy wiele więcej. Muszę podzielić się jeszcze na koniec. Wiem, że kawa nam już minęła. Możemy zapomnieć o kawie. Moim osobistym doświadczeniem. Czytałem, przygotowując ten wykład, świadectwo chłopaka, który napisał swoją książkę w języku szwedzkim, przetłumaczona została na język angielski, z duchowych mocy do uwalniającej łaski. Tak jest tytuł tej książki. Kiedy ją czytałem, on pisał tylko o swoich przeżyciach i tym, co widział w tak zwanym ruchu wiary. To musiałem czasem zamknąć tą stronę, którą czytałem i wołać do Boga. Bo rzeczy, o których czytałem, nie mieściły się w moim pojmowaniu nawet spaczonego chrześcijaństwa. Ten człowiek mówił o zjawiskach okultystycznych, które działy się na jego oczach. I myślę, że to jest szczery człowiek. Nie będę mówił, co opisywał, bo myślę, że książka będzie przetłumaczona i będzie można przeczytać całe świadectwo. Uważajmy, drodzy bracia i siostry. Na następnym wykładzie będę starał się powiedzieć, dlaczego ruch charyzmatyczny jest tak mocny, dlaczego ma taki wpływ, a jutro, jeśli Pan Bóg pozwoli, będę mówił o tym, co możemy zrobić, aby powstrzymać jego triumfalny pochód. Zapraszam serdecznie.